26 maja, wyrzutnia Mimoyek, Francja. Główna uliczka miasteczka Vizernes zakończyła się tak nagle, jak się rozpoczęła. Niskie domy o kolorach wypłowiałych od wiatru wiejącego od morza, z oknami przysłoniętymi żaluzjowymi okiennicami, pozostawały w tyle, a przed nimi otworzył się szeroki widok na pagórkowaty krajobraz Pas-de-Calais, krainy na północy Francji. Aaron, który zjawił się w domu Joanny równie niespodziewanie jak dwa dni wcześniej Thomas, nie wyjawił celu wycieczki do krainy odległej o 300 kilometrów. Przez całą drogę starannie omijał ten temat, a ich rozmowy dotyczyły głównie dawnych czasów, gdy spotykali się w Berlinie, gdzie Aaron mieszkał przed wojną, aż w 1938 roku uznał, że musi stamtąd uciekać.
To tam.
Wskazał na drogę biegnącą w prawo w stronę niewielkich wzniesień, niczym nie wyróżniających się od otaczającego krajobrazu.
Wiesz, nigdy tu nie byłam.
Bo dla większości ludzi Francja kończy się na granicy Paryża.
Powinnam tu przyjechać wcześniej?
I tak by cię nie wpuścili.
Aaron, ubóstwiam twoją logikę.
Joanna wybuchnęła śmiechem tak radosnym, że Aaron też się uśmiechnął. Po raz pierwszy podczas tej podróży. Kierowca skręcił w prawo, droga, choć wciąż o dobrej nawierzchni, zwęziła się.
Prosiłem, żebyś tutaj przyjechała, bo musisz to zobaczyć.
Aaron zdecydował się wreszcie podjąć główny temat ich wyprawy.
Prosiłeś?
Joanna uśmiechnęła się ponownie. W istocie Aaron wpadł do jej normandzkiego domu jak bomba i kręcąc się po kuchni, tonem nieznoszącym sprzeciwu kazał jej spakować niezbędne rzeczy na dwudniowy wyjazd i wsiadać do samochodu. Co jeszcze dziwniejsze, dowodził, że kierowca, którym był młody Francuz, strasznie się spieszy.
Widzę, że stałem się rozrywkowym facetem. Cokolwiek bym powiedział, ty wybuchasz śmiechem.
Najwyraźniej był zadowolony, że Joanna potrafi rozproszyć jego ponury nastrój. Samochód zaczął zwalniać, gdyż żołnierz brytyjski wstał z rowu, gdzie przysiadł zmęczony słońcem i podniósł rękę, nakazując zatrzymanie się. Aaron podał mu przez okno jakiś dokument, najwidoczniej ważny, gdyż żołnierz zasalutował bez słowa i machnął, zezwalając na dalszą podróż.
Nie pilnują tego miejsca zbyt dobrze.
W pobliżu, oprócz znudzonego wartownika, nie było widać innych straży.
W istocie od kilku dni nie ma czego pilnować. Kilkadziesiąt ton dynamitu zrobiło swoje.
Droga obniżała się, prowadząc do płytkiego wąwozu, najwyraźniej sztucznie utworzonego. Samochód zatrzymał się i Aaron bez słowa wysiadł, co Joanna zrozumiała jako zachętę do uczynienia tego samego. Za zaporą z drutów kolczastych rozciągniętych na drewnianych palikach, gdzie zachowały się jeszcze niemieckie tablice informujące, że wchodzą do zone C, widać było wielką jamę wykutą w zboczu góry, lecz w części zasypano skalnymi odłamkami, które osunęły się z wierzchołka wzniesienia.
To wjazd do podziemnego systemu.
Duży.
Joanna patrzyła na wielkie wrota, przez które mógł przejechać pociąg.
Był większy przed wysadzeniem.
Kilka kroków od wejścia ogarnął ich wilgotny chłód podziemi. Tunel musiał być przygotowany do wjazdu pociągu, gdyż po obydwu stronach biegły betonowe rampy, wysokie na metr, a więc sięgające do drzwi wagonu towarowego. Beczkowe sklepienie nie zostało zabetonowane, choć w wielu miejscach widoczne były szalunki, przygotowane do wlania tam betonu. Po kilkudziesięciu metrach doszli do skrzyżowania, z którego w obydwie strony odbiegały krótsze i niższe tunele. Każdy miał sklepienie i ściany wzmocnione kilkudziesięciocentymetrową warstwą żelbetu.
Chodźmy tam.
Aaron, który szedł pół kroku z tyłu, jakby zagubiony w swoich myślach, wskazał na niższy tunel. Joanna zatrzymała się.
Pójdę, gdzie wskażesz, ale najpierw parę pytań.
Powiedziała tonem, z którego wynikało, że spełni swoją groźbę, jeżeli Aaron jej nie odpowie.
Pytaj.
Wygląda, jakby wybuch nastąpił przed kilkoma dniami. Brytyjczycy to wysadzili?
Aaron oparł się o brzeg rampy.
We wrześniu 1944 roku zajęły to wojska kanadyjskie, a potem przejęli Brytyjczycy i są tutaj od tego czasu. Kilkanaście dni temu założyli ładunki o wadze 30 kilku ton i wysadzili główne elementy konstrukcji tego obiektu, czyniąc go niezdatnym do użytku.
A to dlaczego?
Churchill nie chciał oddać Francuzom.
A to dlaczego?
Bał się, ale wyjaśnię ci za chwilę, gdy pokażę inne ciekawostki. Następne pytanie?
To miejsce robi na tobie dziwne wrażenie. Przygnębia cię. Czuję to. Dlaczego?
Aaron spojrzał w bok jakby chciał ukryć, że do oczu napłynęły mu łzy. Potem gwałtownie opuścił głowę.
Przepraszam.
Powiedziała cicho Joanna, czując, że dotknęła nadzwyczaj wrażliwego punktu.
To już chodźmy.
Nie czekając na Arona, skręciła do niższego tunelu, oświetlonego lampami przyczepionymi pośrodku sklepienia, który po kilkudziesięciu metrach prowadził ich do dużej galerii, biegnącej równolegle do głównego tunelu kolejowego. Na jego końcu widać było skalne rumowisko. Podchodząc do prowizorycznej bariery z desek, można było zajrzeć do wybetonowanej sztolni, zasypanej do połowy głębokości odłamkami skał. Kanał biegł do góry, a tam kilkanaście metrów wyżej widniał kwadratowy otwór, przez który wpadało dzienne światło. Ze skalnego rumowiska wystawała stalowa rura, łączona co kilka metrów kołnierzami, skręcanymi wieloma śrubami. Co trzy metry przyłączono do niej pod kątem 45 stopni krótsze rury. Wszystko wyglądało jak instalacja hydrauliczna, której przeznaczenia nie sposób było ustalić.
Co to?
Joanna oparła dłonie o barierę.
Działo o kalibrze 150 mm.
Działo?
Tak. A właściwie lufa długości 136 metrów. Oglądasz szyb, w którym było pięć takich luf. To pierwszy szyb. A dalej są dwa takie.
A to?
Joanna wskazała na krótkie rury dołączone do lufy.
Dopalacze. Pocisk ładowany był do lufy tam na dole. 136 metrów niżej.
Możemy to zobaczyć?
Nie, słuchaj dalej. Pocisk miał 3 metry długości. Po załadowaniu do lufy odpalano główny ładunek, który zaczynał pchać go do góry. Gdy pocisk przesunął się o 3 metry i mijał boczne rury, eksplodowały w nich ładunki, nadając pociskowi dodatkową energię. I tak co 3 metry. Aż u wylotu lufy pocisk uzyskiwał energię pozwalającą pokonać odległość 60 kilometrów.
Londyn znalazł się w zasięgu tych pocisków.
Tak. W tym szybie było 5 dział. W następnych 10. Każdej doby, godzina po godzinie, 15 dział miotałoby pociski na Londyn.
I po kilku tygodniach miasto zamieniłoby się w ruinę.
Otóż nie. Zanim wystrzeliło pierwsze działo, stało się to, co musiało się stać. Przyleciały bombowce RAF-u. Chodźmy na powietrze, nie lubię podziemi.
Aaron odwrócił się i nie czekając na Joannę, ruszył w stronę wyjścia. Ciepło majowego dnia owiało ich, gdy tylko opuścili mroczny tunel. Aaron szedł szybko wąską ścieżką wśród krzaków prowadzącą na szczyt wzniesienia. Pochyłość nie była duża i po kilku minutach stanęli na szczycie pagórka, gdzie widać było potężne kęsy betonu, wyrwane wybuchem.
To resztki wielkiej betonowej płyty, w której były otwory szybów z działami. Początkowo miało być 5 szybów. Ostatecznie Niemcy zdecydowali się na 3. Oczywiście takie roboty nie mogły ujść uwagi brytyjskiego wywiadu, który dość szybko ustalił, że Niemcy budują tu podziemne wyrzutnie rakiet lub wielkie moździerze. RAF zaczął bombardowania w listopadzie 1943 roku i zrzucał bomby do sierpnia 1944. W tym 5,5-tonowe Tallboy. To było straszne.
Aaron usiadł na brzegu betonowego bloku. Milczał przez chwilę, jakby wspomnienie dramatycznych chwil ścisnęło go za gardło.
Po wybuchu skały pod nogami kołysały się i pękały, jakby nastąpiło trzęsienie ziemi.
Byłeś tu.
Aaron milcząco skinął głową.
Gdy nadlatywały samoloty, Niemcy zwozili więźniów do tunelu położonego najniżej, tam gdzie miały być ładowane działa. Wybuch jednej z bomb Tallboy spowodował tak wielki wstrząs, że tunel zawalił się. Zginęło 800 więźniów. Wciąż tam są.
Znowu zamilkł. A Joanna, czując, że związana jest z tym jego osobista tragedia, nie odzywała się.
Wiesz, czasami myślę, że niektórzy mogli przeżyć. Mogły utworzyć się szczeliny, przez które dochodzi powietrze. Ze skał płynie woda.
Znowu zamilkł, gdyż uznał, że wzruszenie jest zbyt widoczne w jego słowach. Rozważał coś, wreszcie wyrzucił to z siebie. Powiedział uroczystym tonem, zwiastującym, że podjął ważną decyzję.
Powiem ci. Wyjaśnię, co się tutaj ze mną dzieje. Tam była moja żona Esther. Ja zostałem na górze, bo nie zdążyli mnie zapakować do wagoniku windy. Myślę, mam nadzieję, że przeżyła. I czeka tam na mnie. Woła mnie. Żyje.
Wtulił głowę w ramiona. Już nie ukrywał łez, które pociekły mu po policzkach. Joanna podeszła i ukucnęła przed nim. Objęła go za szyję i położyła mu głowę na ramieniu. Tak bardzo rozumiała jego stratę. Kiedyś tak samo łudziła się, że jej mąż, aresztowany przez gestapo, przeżył. Aż przyszedł admirał Canaris, żeby ją poinformować, że Herberta zamęczona na torturach. Ale nawet wtedy nie uwierzyła w jego śmierć.
Zapytasz, co tu robiłem?
Aaron podniósł głowę i roztarł dłonią łzy na policzkach.
Znamy się tyle lat. Winien ci jestem to wyjaśnienie.
Ponownie przesunął dłonią po policzku.
Esther i ja uciekliśmy z Niemiec do Francji w 1938 roku. Potem, kiedy weszli tam Niemcy, wyjechaliśmy do Londynu. Wtedy zgodziłem się na współpracę z brytyjskim wywiadem. Zostałem doradcą naukowym, ale nie wystarczało mi to. Chciałem walczyć. W 1942 roku przerzucili mnie do Francji. Przypadkowo spotkałem jednego z niemieckich naukowców, z którym pracowałem w latach 30. Załatwił mi pracę w instytucie w Paryżu.
Niemcy zaakceptowali ciebie? Żyda?
Tak. Hitler już zrozumiał, że wyrządził ogromne szkody niemieckim wysiłkom zbrojeniowym, skazając się na emigrację lub odsuwając od pracy najwybitniejszych naukowców, takich jak Einstein czy Lise Meitner. Zaczęli niechętnie akceptować Żydów w swoich instytutach naukowych. Moja działalność nie trwała długo. Wykryli moją siatkę, aresztowali mnie, torturowali, strasznie męczyli.
Spojrzał na swoje okaleczone dłonie.
Nie wytrzymałem. Załamałem się. Wydałem 3 ludzi. Zginęli.
Zacisnął dłonie i siedział w milczeniu z opuszczoną głową. Widać było, jak bardzo bolesne przeżycia ujawnia. Jak głęboko wdarły się w jego jaźń.
Liczyłem, że mnie zabiją. Bo tylko w ten sposób mógłbym odkupić moją winę. Modliłem się o śmierć. Ale jak widzisz, oszczędzili mnie. Uznali, że bardziej przyda im się żywy niż martwy. Tym bardziej, że mieli zakładniczkę, moją Esther. Wysłali nas tutaj, do Mimojek. Zginęła przeze mnie, bo to ja przekazałem Anglikom informacje o tym, co tu budowali. Było to 6 lipca 1944 roku, gdy zrzucili 7 bomb Tolboy.
Zamilkł. Żal ścisnął mu gardło, więc wstał i przeszedł parę kroków, aż opanował się i wrócił do Joanny.
Co za broń tutaj budowano?
Zapytała Joanna, zdecydowana skierować jego uwagę w inną stronę.
Czytałaś Z ziemi na księżyc Juliusza Verna?
Nie, widocznie była to lektura obowiązkowa dla chłopców.
Otóż mylisz się.
Aaron zareagował, jakby żart Joanny dotknął go osobiście.
To genialna powieść genialnego człowieka. Wiesz, co on wymyślił?
Nie wiem, nie czytałam, ale przeczytam słowo.
Działo, które nazwał Kolumbiada, kalibru ponad 2,5 metra, z lufą długości 61 metrów. Ładunek 122 ton prochu strzelniczego miał wyrzucić pocisk wykonany z aluminium o grubości ścian 30 centymetrów. Wewnątrz było 3 pasażerów.
Przeżyli wystrzelenie z tej armaty?
W pocisku były urządzenia łagodzące wstrząs. Wylatywał z lufy z prędkością ponad 16 km na godzinę. Prędkość spadała w czasie przejścia przez atmosferę, ale pozostawała wystarczająco duża, aby opuścić Ziemię i dotrzeć do Księżyca.
Joanna patrzyła, jak na policzkach Aarona rozlewają się rumieńce. Wracał do swoich pasji i zdawał się zapominać o najbardziej tragicznych przeżyciach. Chyba dostrzegł cień niedowierzania czy też zdziwienia w jej oczach, gdyż przerwał relację z podróży na Księżyc.
Słuchaj, jestem naukowcem, a nie fantastą. Podszedłem do pomysłu Verna bardzo analitycznie i krytycznie. Oświadczam ci, że możliwe jest wystrzelenie pocisku, który opuści Ziemię. Oczywiście nie z ludźmi w środku. I nad tym pracowałem przed wojną. Dlatego Niemcy nie zabili mnie, ale przysłali tutaj.
Budowali działa kosmiczne?
Nie kosmiczne, ale dalekosiężne. Te, które tutaj wstawili, miały być tylko egzemplarzami testowymi. W tych szybach można było zamontować lufy o znacznie większym kalibrze. Zresztą prawie to zrobili.
Były tu inne działa?
Byli już gotowi do wstawienia luf działa Schlanke-Berta o kalibrze powiększonym do 310 mm, a ich pociski miały rakietowe wspomaganie.
Dobrze, Aaron, to wszystko bardzo ciekawe, ale teraz powiedz, po co mnie tutaj przywiozłeś?
Bo 2 dni temu przekazałaś mi meldunek od Jorga.
Dotarł do bunkra z szybem o głębokości ponad 100 metrów.
Tak, dobrze myślisz. Wiesz, umieszczenie tej wyrzutni tutaj, na brzegu kanału La Manche, było wielkim błędem jej twórców. Francuski ruch oporu działał na pełnych obrotach. Szpiegów, takich jak ja, było wielu, a angielskie samoloty bezustannie krążyły nad głowami. Tej wyrzutni nie dało się ukryć ani zabezpieczyć przed bombardowaniem. Musiała zostać zniszczona.
A jest takie miejsce, gdzie nic by im nie zagrażało?
Tak. Góry, które łatwo drążyć, ze względu na właściwości skał, miękkich, a jednocześnie spoistych, poza zasięgiem alianckich samolotów obserwacyjnych i bombowców, w przyjaznym środowisku niemieckiej społeczności.
Jörg to odkrył?
Tak.
Ale działa umieszczone na Dolnym Śląsku miałyby za mały zasięg, aby zagrozić aliantom.
Jeżeli będziemy szacować ich zasięg w poziomie, a nie w pionie.
Wybacz, nie rozumiem. Zasięg to odległość, a nie wysokość.
Zadaniem tych dział nie byłoby wystrzelenie pocisku na odległość kilkuset kilometrów, lecz na wysokość, powiedzmy 300 kilometrów. Pocisk stałby się satelitą Ziemi i mógłby z orbity zaatakować każdy punkt na kuli ziemskiej.
Przerażasz mnie.
Nie wiem, co Niemcy osiągnęli w tej dziedzinie. Obawiam się jednak, że parę takich wyrzutni pozostało w dolnośląskich górach, oczywiście doskonale zamaskowanych, czekających, aż ta kraina powróci do Niemiec.
To mam przekazać Jorgowi?
Tak.
Aaron wstał z betonowego bloku, zerwał kwiatek wyrastający spod kamienia i wrzucił go do otworu szybu. Stał z pochyloną głową, jakby modlił się nad grobem bliskiej osoby. Joanna nie śmiała się odezwać. Czekała, aż podniesie głowę i obróci się.
Aaron, jeszcze jedno pytanie.
Zatrzymał się i spojrzał na nią.
Tam, w bunkrze, gdzie byli Jorki Czerny, został zabity człowiek. A zabójca na ścianie napisał krwią Yg. Sądzą, że chodzi o przydomek nordyckiego boga Odyna.
Chyba raczej o jego włócznię Gungnir. Przynosiła zwycięstwo wojownikowi, który ją miał. Przekaż Jorgowi, że naprzeciw niego stanął strażnik tej włóczni. To groźne. Bardzo groźne.
Zaczęli ostrożnie schodzić ścieżką prowadzącą na plac przed wejściem do tunelu. Joanna pomyślała, że Aaron przywiózł ją tutaj także z innego powodu. Dla niego były to jakby odwiedziny grobu żony, za której śmierć się winił. Być może świadomość, że odkrył właściwe przeznaczenie tej budowli, poligonu strasznej, zagrażającej światu broni, pozwoliła mu wybaczyć sobie, że kiedyś w wyniku jego informacji nadleciały samoloty i zrzuciły bomby, które zabiły Esther. Szła za nim, więc widziała tylko tył jego głowy, ale odnosiła wrażenie, że był spokojniejszy, jakby zrzucił z siebie straszne poczucie winy. Stanęli przed wielką jamą prowadzącą do podziemi. Góra kryjąca wyrzutnie wydawała się Joannie jeszcze większa niż godzinę wcześniej, gdy przybyli do tego miejsca.
Myślisz, że łatwiej byłoby wysłać samoloty z bombami niż budować takie gigantyczne działa?
Tak.
Niemcy nie mieli bombowców dalekiego zasięgu.
A Ju-390?
Przypomniała sobie raporty wywiadowcze, jakie otrzymywała na temat tego samolotu.
Prototyp. W dodatku transportowiec. Testowany w ostatnich miesiącach wojny. Nie było szans, żeby zdołali go wykorzystać w najbliższym czasie. Poza tym mieli świadomość, że to alianci panują w powietrzu i samolot zostanie strącony, zanim doleci do celu. A przed tym działem nie było obrony.
Aaron spojrzał na zegarek. Dochodziła 16:00, więc mieli szansę na powrót do normandzkiego domu Joanny jeszcze tego dnia. On jednak najwyraźniej nie miał na to ochoty. Chciał pozostać z nią, jakby czując, że rozmowa oczyszcza go z nie dających mu spokoju wyrzutów za śmierć 3 współtowarzyszy, których zdradził, oraz ukochanej żony.
Wiesz, czytam raporty o rejsie okrętu podwodnego U-234.
Został przechwycony przez Amerykanów.
Tak, ale czy wcześniej nie wyładował czegoś w jakimś porcie w Afryce czy w Ameryce Południowej, albo na środku Atlantyku?
Załoga nic nie mówi na ten temat.
Bo ich nie pytają. Proponowałem, aby wyjaśnili tę sprawę, ale znasz Amerykanów. Oni są najmądrzejsi.
Sądzisz, że gdzieś jest ukryta ta broń?
Tak.
Ale jej użycie wymaga takich wielkich budowli.
Jest wiele państw, które chętnie wybudują takie działa. A w przyszłości będzie ich jeszcze więcej.
Aaron spojrzał na zegarek.
Joanno, zgłodniałem. Niedaleko w Wizern jest dobra knajpka. Zapraszam cię na obiad.
Pod warunkiem, że nie mają tylko ślimaków.
Joanna zgodziła się szybko. Czuła, że Aaron będzie chciał jeszcze z nią rozmawiać o minionych, strasznych czasach.